I rozpocznę może od takiej anegdotki, którą kiedyś słyszałem o pewnej dziewczynce w Londynie. Zgubiła się dziewczynka, znaczy zgubiła swoją mamę, gdzieś ta mama w ferworze zakupów. Jeden sklep, drugi, trzeci, zapomniała o córeczce i ona tak stoi na chodniku i płacze. Taka zapłakana, zbiegowisko ludzi, w końcu przychodzi policjant i policjant się pyta: dziewczynko, jak się nazywasz? Ona mówi: nie wiem. A gdzie mieszkasz? Nie wiem. Ale mówi: proszę pana, jeżeli pan mnie wywiezie za miasto i tam jest taka góra i na tej górze stoi biały krzyż, to stamtąd już trafię do domu. Ta anegdotka pokazuje nam, kochani, że jeżeli zaczniemy podróż od krzyża, to zawsze trafimy do domu. Amen. Jeżeli rozpoczniemy od krzyża, zawsze, kochani, podróż będzie udana i będziemy błogosławieni. Nawet jeżeli zgubimy się, nawet jeżeli jesteśmy wystraszeni, nawet jeżeli depresja, nawet jeżeli choroba, nawet jeżeli problem. Gdzie mają nas zawieść? Na górę, gdzie stoi krzyż. Pamiętacie taka pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma o jak kocham ten stary, szorstki krzyż. Piękna pieśń i kochani, dlatego dzisiaj chciałbym nas podprowadzić pod krzyż i tam pod krzyżem zachęcić nas do przeżycia pięknych chwil. Jest takie jedno słowo zapisane w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, wierszu 18, gdzie Słowo Boże mówi tak: nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, którzy co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Zobaczcie, mowa o krzyżu może być głupstwem, może być mocą. Ja wierzę, że dzisiaj będzie mocą Bożą i że, kochani, dzisiaj będziemy mogli przeżyć tę Bożą moc, Bożej chwały, Bożego działania, krzyża Jezusa Chrystusa. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla jednych, a na drugi, dla drugich jest mocą. I dlatego też ja wzywam tej mocy, kochani, i ogłaszam tę moc Bożą i wierzę, że i dzisiejsze nabożeństwo będzie nabożeństwo mocy płynącej z krzyża Jezusa Chrystusa, albowiem Biblia powiada, że wczoraj, dziś i na wieki Jezus jest ten sam i moc płynąca z krzyża i dzisiaj działa. Kochani, krzyż jest miejscem, gdzie dokonało się zbawienie ludzkości. Tam nastąpiło przebłaganie, wykupienie, wyzwolenie z mocy grzechu i diabła, usprawiedliwienie i pojednanie z Bogiem. Na krzyż najokrutniejsze narzędzie tortur starożytności wynalezione przez Persów skazywali również Rzymianie. Była to najcięższa kara śmierci dla niewolników, buntowników i bojowników o wolność. Żydzi stosowali krzyżowanie jako karę dodatkową. Wieszali na krzyżu ukamienowanego bluźniercę, aby spełniło się przekleństwo: wiszący jest przeklęty przez Boga. Skazany sam musiał zanieść na miejsce stracenia belkę poprzeczną. Tam był obnażany, wyszydzany, ubiczowany, a w końcu podniesiony na wbity w ziemię pal. Potem przywiązywano lub przybijano nogi do krzyża. Skazany wisiał na krzyżu często całymi dniami. Niekiedy przyspieszano śmierć skazańców, uderzając ich drągami po brzuchu i powodując obrażenia wewnętrzne, które kładły kres ich męczarniom. Do kary należało odmówienie skazańcowi pogrzebu i czci należnej zmarłym. Pod groźbą kary nie wolno było grzebać ukrzyżowanych. Tylko wyraźny administracyjny akt łaski mógł zaoszczędzić ukrzyżowanemu grożącej mu hańby. Zobaczmy, kochani, w takich właśnie warunkach, w takich okolicznościach, w takiej atmosferze został ukrzyżowany Jezus Chrystus, nasz Pan, nasz Zbawiciel. I kochani, tam na krzyżu Chrystus zwyciężył moce demoniczne. Kiedy czytamy list do Kolosan, 2 rozdział i wiersz 15, to Biblia mówi: po rozbrojeniu zwierzchności i władz wystawił je na widowisko, powiódłszy je dzięki niemu w triumfie. Czyli, kochani, Chrystus wystawił na pośmiewisko, na widowisko diabła, jego moce, jego wszystkie dzieła i krzyż Golgoty oznajmuje wolność, oznajmuje radość, oznajmuje szczęście, oznajmuje Boże błogosławieństwo. I chciałbym odczytać, kochani, pierwszy list do Koryntian 1:17. Natomiast czytaliśmy już wiersz 18, że mowa o krzyżu jest mocą, ale chciałbym też wiersz 17 przeczytać, gdzie Biblia mówi tak: nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. I to jest właśnie stanowisko apostoła Pawła. Chciał, pielęgnował, troszczył się o to, aby on nie był przeszkodą w mocy krzyża. Tutaj taki mały, drobny krzyż u nas, to taki porządny krzyż jest złoże, aby moc krzyża nie utraciła swojej, aby krzyż nie utracił swojej mocy. I również zobaczmy, co pisze apostoł Paweł. Kochani, on był fanem krzyża. On wiedział, co to znaczy żyć w cieniu krzyża. On wiedział, co to znaczy korzystać z mocy krzyża. I on, kochani, przeżywał to. Zobaczmy, co mówi drugi rozdział. Znowuż apostoła Pawła myśli o krzyżu. Pierwszy wiersz i poniżej. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Halleluja. Czyli zobaczmy, to było apostoła Pawła szczęście i radość i, kochani, wizja. Nic innego nie umieć, tylko krzyż. Nauczyć się krzyża. I, kochani, dzisiejsza moja usługa ma to na celu. Zachęcić was, nauczyć was i zmobilizować do tego, abyśmy wszyscy żyli mocą krzyża. Bo ta moc jest, ona istnieje i nie musimy przegrywać naszego życia, bo kiedy stoimy pod krzyżem i kiedy codziennie będziemy naszą wędrówkę rozpoczynali od krzyża, od tego wzgórza, zawsze trafimy do domu, zawsze znajdziemy cel i zawsze, kochani, nasze życie będzie wygrane. Zobaczmy, co dalej powiada Paweł. Wiersz trzeci. I przybyłem do was w słabości i w lęku, w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Halleluja. Mówi, kiedy mówię o krzyżu, kiedy myślę o krzyżu, kiedy zwiastuję krzyż, powiada apostoł Paweł, to tam jest duch i jest moc. Halleluja. I, kochani, to jest to. Mieć taką wizję swojego życia, żeby nie zaniedbać krzyża. I to nie chodzi o to, żeby w nadprożu tam wisiał krzyżyk, prawda? Chodzi o to, żeby mieć wizję przebywania z krzyżem, błogosławieństwa, mocy, która wypływa z krzyża. I, kochani, teraz pozwólcie, że odczytam taką bardzo ciekawą historię o pewnych chłopcach. Był kiedyś farmer, który żył w stanie Kansas w Stanach Zjednoczonych. Wychowywał dwóch synów. Obydwaj zaciągnęli się do wojska, do marynarki. Brat farmera był psychologiem i pewnego dnia przyjechał w odwiedziny. Podczas obiadu farmer zapytał: ty jesteś psychologiem? Powiedz mi proszę, jak farmer, który żyje w samym środku stanu, gdzie nie ma wody, może wychować dwóch synów, którzy pływają na okrętach i bardzo to lubią? Psycholog odpowiedział: to dobre pytanie. Pozwól, że o tym pomyślę. Tę noc spędził w pokoju chłopców. Następnego ranka, kiedy wstał, zszedł po schodach na dół, powiedział do swojego brata: myślę, że znam odpowiedź na twoje pytanie. Chodź ze mną do pokoju na górę. Weszli do pokoju chłopców i pierwsza rzecz, którą ujrzeli, był obraz na ścianie. To był piękny obraz morza, na środku którego płynął statek. Psycholog powiedział do brata: a teraz połóż się i chcę, żebyś mi powiedział, co widzisz, kiedy wstaniesz z łóżka. Farmer odrzekł: widzę obraz. Psycholog na to: pierwsza rzecz, którą widzisz po wejściu do pokoju, jest obraz z morzem. Ostatnią rzeczą przed pójściem do łóżka jest widok morza i okrętu. I pierwszą rzeczą, którą widzisz rano po przebudzeniu, jest ten sam okręt na środku morza. Czy chłopcy długo mieli ten obraz? Zapytał psycholog. Farmer rzekł: tak, otrzymali go, kiedy mieli po 3 latka. Psycholog odrzekł: jeśli myślisz o obrazie przez tak długi czas, zostaniesz żeglarzem. Piękna historia, kochani. Jeżeli długi czas o czymś myślisz, z tym się, co robisz? Utożsamiasz. I, kochani, to jest taki cudowny przykład, którym żył właśnie apostoł Paweł. Kiedy rano wstawał, był w okolicach krzyża, kiedy kładł się spać, był w okolicach krzyża, kiedy w nocy spał, myślał o krzyżu. I dlatego powiedział: kochani, dla mnie najważniejsze przebywać i korzystać z mocy krzyża. To jest chrześcijaństwo, prawda? I to jest, kochani, coś wspaniałego, co możemy nauczyć się od apostoła Pawła. Czym się zatem tak bardzo fascynował, kochani, apostoł Paweł, że ten krzyż mu się tak bardzo podobał? Krzyż ma swój specyficzny język. Przemawia swoim głosem. Niech dzisiaj mądrość bijąca z krzyża stanie się naszą mądrością. Posłuchajmy słów, które padły z krzyża. Siedem ostatnich słów, zdań, które wypowiedział Jezus na krzyżu. Kochani, chciałbym teraz z wami pokrótce zastanowić się nad sensem tych siedmiu zdań, które padły z krzyża. To są te zdania, które mogą do naszego życia, kochani, kiedy będziemy nimi żyli, kiedy się nauczymy ich je na pamięć. To tylko siedem zdań, ale ile mocy, ile siły, ile szczęścia potrafią do naszego życia, kochani, bo to są słowa samego Pana Jezusa Chrystusa. Jedno ze zdań brzmi następująco. Eli, Eli, lama sabachthani, co znaczy Boże mój, czemuś mnie opuścił. To słowo zapisał Mateusz w swojej Ewangelii, 27 rozdział Ewangelii Mateusza i wiersz 46. Kochani, bardzo ciekawa historia. Syn Boży, Jezus Chrystus, który, pamiętacie, kiedy wychodził z wody w czasie swojego chrztu, słyszał piękne słowa: oto syn mój umiłowany, jego słuchajcie. Potem, kochani, cały czas czuł obecność swojego ojca. Ileż to razy w wypowiedziach swoich tutaj na ziemi mówił: ja czynię wolę mojego ojca, ja i ojciec jedno jesteśmy, mój ojciec tak bardzo mnie kocha i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, kochani, na krzyżu Jezus wykrzyczał takie słynne zdanie: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Co to znaczy, kochani, i co to może nam powiedzieć? Ano, kochani, to może to nam powiedzieć, że czasem my również możemy przeżywać takie chwile. Takie chwile, kiedy wydaje nam się, że niebo się nad nami zamknęło, że niebo nas nie słyszy, że Bóg gdzieś jest bardzo daleko, że Bóg już nas zostawił, że Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw i wtedy wołamy, tak jak Jezus: Boże mój, gdzie Ty jesteś? Boże, dlaczego nie odpowiadasz? Panie, tyle razy jestem, tyle lat, czy tyle miesięcy, czy tyle dni leżę w szpitalu, jestem chory, tyle problemów mam w rodzinie, a Boże, Ty nie odpowiadasz. Kochani, ponieważ Chrystus przeżył to samo, tylko On może Ciebie najbardziej rozumieć. I to jest to słowo, ta moc płynąca z krzyża. Jeżeli czujesz się bezradny, jeżeli czujesz się opuszczony, jeżeli czujesz, że niebo Ci nie słyszy, to wołaj do Jezusa. Stań pod krzyżem. Właśnie tam Jezus to samo przeżywał. I tenże Jezus właśnie to zdanie wykrzyczał. I Biblia nam powiada, kiedy czytamy list do Hebrajczyków, kochani, że ten, który przeżył, On najbardziej potrafi nas rozumieć i On, kochani, jest tym, który dzisiaj nam pomaga. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Halleluja! Gdzie masz się udać, jeżeli masz problem? Gdzie masz się udać, jeżeli nic ci nie wychodzi? Gdzie masz się udać, kiedy ludzie cię nie rozumieją? Biblia powiada, kiedy czytamy Słowo Boże, że kiedy Chrystus zawołał: pragnę, to wtedy podali mu ocet, bo to wszystko, co ludzie potrafią ci dać. Trochę octu na gąbce i wszystko. I dlatego też, kochani, zobaczmy moc płynąca z krzyża. Jak pięknie w swoim problemie wiedzieć, że zawsze mogę iść pod krzyż, że tam jest Jezus, że Jezus mnie rozumie, bo On to samo przeżył. Że tenże Jezus, kochani, mnie naprawdę kocha i ja wiem, że On mnie nie opuści. Kochani, bardzo często właśnie mamy swoje różne problemy i nie rozumiemy Boga. I wydaje nam się, że niesiemy taki ciężki krzyż, bo krzyż jest właśnie również symbolem naszego życia, naszych problemów. I wydaje nam się, że inni tak bardzo mają lekki krzyż i chcielibyśmy się zamienić krzyżami. Chcielibyśmy, aby nieść krzyż pastora na przykład, Ryszarda, bo jemu tak pięknie się w życiu wiedzie, taki radosny i taki szczęśliwy. Odczytam wam, kochani, jeszcze jedną ciekawą historię o krzyżach. Na pewno ją znacie, ale gwoli przypomnienia. Był człowiekiem biednym i prostym. Wieczorem po dniu ciężkiej pracy wracał do domu zmęczony i w złym humorze. Patrzył z zazdrością na ludzi jadących samochodami i na siedzących przy stolikach w kawiarniach. Ci to mają dobrze, zrzędził, stojąc w tramwaju w okropnym tłoku. Nie wiedzą, co to znaczy zamartwiać się. Mają tylko róże i kwiaty. Gdyby musieli nieść swój krzyż, Bóg z wielką cierpliwością wysłuchiwał narzekań tego mężczyzny. Pewnego dnia czekał na niego u drzwi jego domu. Ach, to ty, Boże, powiedział człowiek, gdy go zobaczył. Nie staraj się mnie udobruchać. Wiesz dobrze, jak ciężki krzyż złożyłeś na moje ramiona. Człowiek był jeszcze bardziej zagniewany niż zazwyczaj. Bóg uśmiechnął się do niego dobrotliwie. Chodź ze mną, umożliwię ci dokonanie innego wyboru, powiedział. Człowiek znalazł się nagle w ogromnej, lazurowej grocie. Pełno było w niej krzyży, małych, dużych, wysadzanych drogimi kamieniami, gładkich, pokrzywionych. To są ludzkie krzyże, powiedział Pan Bóg. Wybierz sobie taki, jaki chcesz. Człowiek rzucił swój własny krzyż w kąt i zacierając ręce zaczął wybierać. Spróbował wziąć krzyż leciutki. Był on jednak długi i niewygodny. Założył sobie na szyję krzyż biskupi, ale był niewiarygodnie ciężki z powodu odpowiedzialności i poświęcenia. Inny był gładki, pozornie ładny. Gdy tylko znalazł się na ramionach mężczyzny, zaczął go kłuć, jakby był pełen gwoździ. Złapał jakiś błyszczący, srebrny krzyż, ale poczuł, że ogarnia go straszne osamotnienie i opuszczenie. Odłożył go więc natychmiast. Próbował wiele innych, ale każdy krzyż stwarzał jakąś niedogodność. Wreszcie w ciemnym kącie znalazł mały krzyż, trochę już zniszczony używaniem. Nie był zbyt ciężki, ale nie był też zbyt niewygodny. Wydawał się zrobiony specjalnie dla niego. Człowiek wziął go na ramiona z triumfalną miną. Wezmę ten, zawołał i wyszedł z groty. Bóg spojrzał na niego z czułością. W tym momencie człowiek zdał sobie sprawę, że wziął właśnie swój stary krzyż, ten, który wyrzucił przed chwilą. Pani, tak właśnie to jest. Każdy z nas niesie swój własny krzyż. Wydaje nam się, że krzyż brata i siostry byłby lepszy, ale właśnie pod krzyż, kiedy idziemy, kiedy usłyszymy słowa Jezusa, Eli, Eli, lama sabachthani, Boże mój, czemuś mnie opuścił, to od razu zrozumiemy, że nie ma innego miejsca lepszego, żeby się udać w swoich problemach. Amen. Nie ma lepszego miejsca. Jest, kochani, tylko krzyż Jezusa Chrystusa. Mam tu przed sobą również taki bardzo ciekawy wiersz napisany przez jedną poetkę francuską, której właśnie dowiadujemy się, jak bardzo nieładne, jak bardzo nieprzyjemne, jak bardzo przykre jest życie ludzi, którzy nie czują Boga i nie mają nadziei. I napisała swój list pod tytułem Rozczarowanie. Pływając w niespokojnych wodach przyszłych dni, czekając tu na koniec, unosząc się niemal w próżnej atmosferze, do kogo wyciągam swoją dłoń? Jeśli muszę spaść z wysoka, niechaj spadam powoli. Znalazłam ukojenie jedynie w obojętności, chociaż chciałabym znów odnaleźć niewinność. To nic nie ma sensu i nic nie toczy się dobrze. Wszystko to chaos obok. Wszystkie moje ideały, słowa wypaczone. Szukam duszy, która może mi pomóc. Jestem tylko częścią rozczarowanego pokolenia. Rozczarowana. Któż mógłby mnie powstrzymać od wysłuchania wszystkiego, gdy rozsądek zawodzi? Któremu świętemu mam się ofiarować? Któż może żądać, by nosić nas w swym łonie? Jeżeli śmierć jest tajemnicą, życie nie jest niczym łatwym. Jeżeli jest piekło w niebie, niebo będzie musiało na mnie poczekać. Powiedz mi, jak się za to zabrać w tych przeciwnych wiatrach? Nic już nie ma sensu i nic nie potoczy się dobrze. Tytuł Rozczarowana. I kochani, rzeczywiście, kiedy słyszymy, rozmawiamy z wieloma ludźmi, oni czują się rozczarowani, czują się zawiedzeni. Najgorsze, że nie mają nadziei. A my wiemy, że kiedy idziemy pod krzyż, nawet właśnie w momentach beznadziejnych, Chrystus zawsze na nas czeka. Amen. Bo On jest Panem, On to przeżył i On wiedział, kochani, co to znaczy pić ocet. I kiedy ludzie dają ci ten ocet, kiedy ten świat daje ci ocet i kiedy już masz wszystkiego dość, idź pod krzyż Golgoty, halleluja. On tam usłyszysz głos Jezusa, który wykrzyczał, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale to znaczy, kochani, że Chrystus wygrał, Chrystus przezwyciężył i On, kochani, dzisiaj może również pomóc Tobie, nawet wówczas, kiedy wydaje Ci się sytuacja nie do wyjścia. Drugie zdanie, które padło na krzyżu Golgoty: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasz 23, 34. Kochani, piękna kolejna myśl, która chce nam powiedzieć tak. Krzyż uczy patrzeć litościwie na winowajców. To nie są wrogowie. To są ludzie, którzy sami doznali krzywdy, doznali cierpienia i doznali bólu. To ludzie, którzy poddali się atmosferze tłumu, dzielą się szatami żywego, a on jeszcze żyje. Oni spisują go na straty, a on na nich patrzy. Nie znają go, a serce ich pełne jest goryczy i nienawiści. I dlatego Jezus modli się: Ojcze, przebacz im i pozwól mi zrozumieć i kochać moich wrogów. I kochani, to jest piękna druga myśl. Kiedy masz dużo wrogów i kiedy nie potrafisz przebaczyć i kiedy ci ludzie ciebie prześladują i kiedy źle się czujesz w towarzystwie wielu ludzi, idź pod krzyż. Kiedy pójdziesz pod krzyż, usłyszysz słowa Jezusa, który modlił się: Ojcze mój, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I właśnie moc płynąca z krzyża, kiedy ogarnie ciebie, to oczami Jezusa spojrzysz na tego człowieka i okaże się, że ten człowiek ciebie prześladuje nie dlatego, że ciebie nie lubi, bo on po prostu sam w swoim życiu przeżył tak dużo klęsk, tak dużo cierpień i tak dużo prześladowań. I wtedy, kiedy spojrzysz oczami Jezusa na tego człowieka, okazuje się, że widzisz w nim człowieka, a nie wroga. Kochani, ktoś kiedyś wypowiedział taką piękną myśl: wróg z odległości 300 metrów jest nieprzyjacielem, a z odległości 3 metrów jest człowiekiem. To jest człowiek. I właśnie Jezus patrzy na człowieka, a nie na wroga. I kiedy idziesz pod krzyż, właśnie wówczas, kiedy masz problemy z żoną i wydaje ci się, że ona jest twoim wrogiem, kiedy masz problemy z dziećmi i wydaje ci się, że one są twoimi wrogami, kiedy w pracy masz wrogów i kiedy w zborze masz wrogów i kiedy wydaje ci się, że pastor jest twoim wrogiem, idź pod krzyż Golgoty. A tam usłyszysz słowa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, ja ich kocham, bo to są ludzie. Ojcze, ja ich rozumiem. I znienacka opadnie na ciebie moc płynąca z krzyża i popatrzysz na tego człowieka i wzbierze w tobie litość, współczucie i błogosławieństwo. A dotychczas go przeklinałeś. Zobaczcie, co to znaczy, kochani, rozpoczynać swoją wędrówkę od krzyża. Właśnie wówczas, kiedy masz poranione serce, kiedy ludzie tak bardzo ciebie poranili i tak tobie jest źle. Trzecia rzecz, kochani, która płynie z krzyża, trzecia moc i trzecie zdanie: zaprawdę powiadam ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Łukasz 23 rozdział i wiersz 43. Kolejna piękna rzecz. Krzyż jest miejscem dla tych, którzy czują się niegodni. Czują się źli, czują się odrzuceni, są z kompleksami. To miejsce dla tych, którym w życiu nie wyszło. Wydaje im się, że są skończeni. Wszystko jest dla nich stracone. Twoje życie jest często szare, smutne, monotonne. Nie masz wizji. Idź pod krzyż. Pod krzyżem zobaczysz swój raj. Właśnie to, co Chrystus wypowiedział do tego łotra. Dziś będziesz ze mną w raju. Tam jest użyte greckie słowo paradise, które oznacza park, ogród, sad. Nie musisz żyć na pustyni, nie musisz czuć się przegrany. Wyobraźmy sobie, jak czuł się ten Łot. Kochani, chciał inaczej, chciał lepiej, nie wyszło. Dostał się w złe towarzystwo, stał się mordercą, stał się bandytą. Kochani, może inaczej sobie to życie wyobrażał. I teraz wyobraźmy sobie, że wisi na krzyżu i tak sobie myśli: całe życie straciłem. I potraktowali mnie jak złoczyńca, a ja przecież nie chciałem. I Jezus to rozumiał. Jezus wiedział, że on się czuje taki zły, taki gorszy, taki opuszczony, że wszyscy ludzie wytykali go palce. I właśnie ten Jezus, kochani, który wisiał, który sam tak bardzo cierpiał, który sam przeżywał, krzycząc: Boże mój, czemuś mnie opuścił? W swojej niedoli miał siłę, aby obrócić się w jego stronę i powiedzieć do Łotra: ja ciebie rozumiem. Ja wiem, że chciałeś inaczej. Ja wiem, że tobie nie wyszło. Dzisiaj będziesz ze mną w raju. To jest właśnie Jezus. I kochani, ile razy czujemy się właśnie podobnie jak Łot? Ile razy czujemy, że zawiedliśmy Boga, zawiedliśmy człowieka, czujemy się tacy gorsi, tacy jakby odarci ze wszystkiego, co dobre. Idź pod krzyż. Tam usłyszysz słowa Jezusa, który ci powie: ja wierzę w ciebie. Ja wiem, że wcale nie jesteś taki zły. Ja wiem, że chcesz dobrze. Ja ci przebaczam. I przebaczam ci drugi, trzeci, pięćdziesiąty raz. Idź i więcej nie grzesz. Idź, ja daję ci owieczki i paś owieczki moje. Zobaczcie, jaki był Piotr. On miał takie same wyrzuty sumienia. Trzy razy Chrystus się go pytał. Wiecie dlaczego? Żeby w końcu Piotr się przekonał, że on nie jest taki zły, że on jednak ma w sobie tak dużo miłości do Jezusa. Aż w końcu Piotr wykrzyczał: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję, Ty wiesz, że ja nie chciałem Ciebie zdradzić. To jest właśnie Jezus. Idź pod krzyż, kiedy właśnie taki się czujesz, przegrany i samotny, tak właśnie jak ten Łotr. A Jezus mu z miłością powiedział: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Raj jest dla Ciebie, właśnie dla Ciebie, dla nas, bracia i siostry. Dlatego trzeba, chcąc wygrać swoje życie, musimy zaczynać od krzyża. I dlatego zobaczcie, apostoł Paweł, przecież on był takim samym bandziorem, jak ten Łotr. On wiedział, co to znaczy przeżyć moc płynącą z krzyża. I on wiedział, co to znaczy słowa, usłyszeć słowa Jezusa: Ty będziesz ze mną w raju, mimo że jesteś taki zły, że taki niedobry. Właśnie dlatego, apostoł Paweł tak bardzo fascynował się krzyżem. On się delektował. On powiedział: nic innego nie chcę umieć, jak tylko moc płynącą z krzyża, bo ta moc zmieniła moje życie. I apostoł Paweł powiedział: ja wiem, że ta moc może zmienić życie wielu ludzi, bo moc płynąca z krzyża działa, halleluja, bo Jezus żyje. Jezus żyje, halleluja. I nie musisz się czuć samotny, pokrzywdzony, do niczego. Nie musisz, bracia i siostro, przeżywać również wrogów swoich. Możesz im przebaczyć, kiedy Jezus Chrystus pozwoli ci popatrzeć na człowieka. Kolejne zdanie, które zostało wykrzyczane na krzyżu, brzmiało następujące. Ewangelia Łukasza 23:46. Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Bardzo ładne słowo, piękne zdanie, które może oznaczać, że krzyż to miejsce, gdzie znajdziesz prawdziwego przyjaciela, Ojca, który Cię kocha i który Cię rozumie. Zobaczcie, jaka metamorfoza. Pierw: Boże mój, czemuś mnie opuścił? A potem, kiedy zrozumiał, że taka była wola Boża, że Bóg wcale go nie opuścił. Kochani, coś się w nim zmieniło i za chwilę modli się słowami: Ojcze, tatusiu, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Zobaczcie, ile pokory, która, co, skąd się wzięła? Z krzyża. Z krzyża. Kochani, z krzyża. Jeżeli brak Ci pokory, jeżeli, bracie i siostro, czujesz, że nie masz przyjaciela, idź pod krzyż. Tam znajdziesz Ojca i ten Tatuś Niebieski, kiedy Ciebie przytuli, wszystko w Tobie pęknie. Wszystko pęknie. I tam nauczysz się pokory i cichości i wtedy z takim spokojem i z taką miłością powiesz to, co powiedział Jezus: Ojcze, Tatusiu, ja wiem, że Ty jesteś. Ja wiem, że Ty mnie nie opuszczasz. W Twoje ręce, w Twoje drogie ręce powierzam ducha mego. Kochani, kiedy czytamy Pismo Święte, to Biblia nam mówi, że na Bożych rękach wyrysowane jest nasze życie. Ale kochani, kiedy ten tekst czytałem, kiedy zajrzałem do oryginału, to w hebrajskim jest inaczej napisane: na Bożych rękach. Bóg nie tylko jedną rękę angażuje w Twoje życie, ale obydwie ręce są zaangażowane w Twoje życie, żeby Ciebie nieść, żeby Ci błogosławić, żeby Ci dawać. To nie jest tylko 50%, to jest 100%, dwie ręce Boże, które są zaangażowane w nasze życie. To jest Tatuś właśnie. I dlatego też zobaczcie, Chrystus to zdanie wykrzyczał z taką radością: w Twoje ręce, Panie, powierzam mojego ducha, bo ja wiem, że Twoje ręce są takie dobre, takie ciepłe. Ja mogę czuć się kochany i bezpieczny, halleluja. To są właśnie nasz Tatuś Niebieski. I to jest krzyż. Zobaczcie, tego nas uczy krzyż. I dlatego też ja też delektuję się krzyżem. I za apostołem Pawłem chcę powiedzieć: nic innego nie chcę w życiu umieć, tylko nauczyć się krzyża, halleluja. Bo tam się uczę Tatusia, bo tam się uczę, bracia i siostry, przebaczenia, bo tam się uczę raju, bo tam się uczę akceptacji, tam się uczę bezpieczeństwa, tam się uczę miłości, halleluja. I nawet jak są najgorsze problemy, to nie muszę pisać wiersze jak ta poetka o rozczarowaniu, bo ja wiem, że tam jest mój Tatuś. Nawet jeżeli niebo i zamknięte, to cierpliwie poczekać i Tatuś przyjdzie. Tatusiu, w Twoje ręce powierzam mojego ducha. I to jest właśnie Jezus, który to przeżył. A tenże Ojciec ma czas dla Ciebie, dla mnie. chce nas wysłuchać, pomóc. I dlatego też, kochani, kiedy mówimy Ojcu Niebieskiemu pod krzyżem o naszych troskach, problemach, to znaczy, że oddajemy Mu. Kochani, słowo powierzam w oryginale oznacza umieścić coś obok, oddać komuś, postawić, położyć przed kimś i odejść. I to jest właśnie miejsce przy krzyżu. Tam przy krzyżu jest miejsca dość, abym zostawił swoje troski, problemy, kłopoty. I dlatego warto mieć taką wizję, jak ci chłopcy. Wieczorem idę pod krzyż, rano idę pod krzyż, kochani, i żyję wizją krzyża. Amen. I to jest moja siła, to jest moja moc. A kiedy mam problemy, zostawiam pod krzyżem i idę wolny. Kiedyś jedna misjonarka była u nas i powiada, mam bardzo dużo problemów, ale wiecie, co się nauczyłam? Że kiedy mam problemy, to traktuję je jak walizki. Kładę je, stawiam nogi na nie i jestem bliżej mojego Pana. I problemy nie mają prawa mnie przyduszać, ale powiada, stawiam je na ziemi i ja chodzę po nich, a przez to jestem bliżej mojego Pana. I dlatego też, kochani, zobaczmy, warto nauczyć się krzyża i żyć tym błogosławieństwem wynikającym z krzyża. Piąte zdanie, piękne, które brzmi z krzyża, jest następujące. Ewangelia Jana, 19 rozdział, wiersz 26 i 27. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Kochani, przy krzyżu możemy połączyć się ze swoją rodziną. Przy krzyżu, tylko przy krzyżu odnajdziesz swoją prawdziwą rodzinę. Kochani, to jest cudowne, że nawet wówczas, kiedy nie masz siły, aby kochać, nawet wówczas, kiedy nie masz siły, aby przebaczyć swoim dzieciom, kiedy twoja rodzina gdzieś się rozpieszła, kiedy masz problemy z dziećmi, idź pod krzyż Golgoty. Zobaczcie, Biblia powiada, że tam właśnie rodziny są połączone. Chrystus mówi do matki: oto syn twój, oto mówi do Jana, którego miłował, oto matka twoja. Zobaczcie, Chrystus potrafi przy krzyżu scalić, połączyć, przebaczyć i błogosławić, kochani. Ja wierzę, że jedynie możemy wygrać nasze rodziny, będąc przy krzyżu. Tylko przy krzyżu. Kochani, kiedy będziemy prowadzić nasze dzieci od małego pod krzyż Jezusa i kiedy będziemy modlić się przy krzyżu, kiedy będziemy oddawać nasze dzieci pod błogosławieństwo krzyża, nasze rodziny będą wygrane. Halleluja. I one są wygrane, zobaczmy. Bo z krzyża płyną słowa: oto matka twoja, oto syn twój. I to jest, kochani, zobaczmy, to wspaniałe błogosławieństwo, które płynie z krzyża. Wyobraźmy sobie Matkę Jezusa. Kochani, to całe można opowiadania pisać. Tak bardzo była dumna. Wychowała syna. Patrzyła na niego, kiedy zwiastował Ewangelię. Jak bardzo się cieszyła z każdego cudu, kiedy wkładał ręce. Ludzie byli uzdrawiani, ślepi byli uzdrawiani, demony wychodziły. I stała z boku, Biblia mówi, zachowywała to wszystko w swoim sercu. Widziała, kiedy kobieta dotknęła się szat Jezusa, została uzdrowiona. Widziała wielu zmarłych, którzy powstali. A potem raptem coś się zawaliło. Jaka tragedia w sercu matki, która widzi swojego syna ukrzyżowanego jak złoczyńcę. Ale właśnie z krzyża płyną słowa: matko, nie płacz, matko, nie martw się, matko, odzyskujesz swojego syna. I to jest, kochani, to jest krzyż, to jest właśnie błogosławieństwo łączenia rodziny, błogosławieństwo dla każdej rodziny, błogosławieństwo szczęścia, które mamy tylko pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Kiedy masz problemy z dziećmi, kiedy potrzebujesz Bożego błogosławieństwa dla swojej rodziny, tylko pod krzyżem go znajdziesz. Bo Jezus to przeżył. Jezus wie, co to znaczy mieć przegraną rodzinę i wie, co to znaczy, kochani, wygrać tę rodzinę właśnie tam na krzyżu. Szóste zdanie, które zostało na krzyżu wypowiedziane, brzmi właściwie jedno słowo: pragnę. Bardzo ciekawe słowo. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Pani, co to znaczy pragnę? Co to znaczy mieć pragnienie? Co to znaczy mieć marzenia? Co to znaczy myśleć o czymś? Co to znaczy dążyć do czegoś? Kochani, krzyż to miejsce, gdzie możesz opowiedzieć Bogu o swoich marzeniach, potrzebach i planach. Może masz już dość octu, który jest symbolem kwasu, goryczy, żółci, przegranego życia, nieudanych planów. I kochani, pragniesz czegoś więcej. Ja nauczyłem się, kochani, że właśnie kiedy zakochałem się w mocy krzyża, to moc krzyża odnawia moje wizje. I kochani, to co powiedział Jezus, on miał wizję. Człowiek, który umiera, o niczym innym nie myśli, jak mieć kropelkę wody chociażby. I wypowiedział to słynne zdanie, pragnę. I kochani, bracie i siostro, cokolwiek pragniesz, o czymkolwiek dzisiaj marzysz, o czymkolwiek myślisz, ja wiem, że Jezus potrafi to zrealizować, bo On wie, co to znaczy marzyć. O choćby o kropelce wody. On wie, co to znaczy myśleć. On, kochani, rozumie nas. I wielu chrześcijan tak bardzo boi się rozmawiać z Jezusem o swoich marzeniach. Dlaczego nie, kochani? To jest nasz tatuś, prawda? Dlaczego mu nie powiedzieć, że marzy ci się taki dom, że marzy ci się taki samochód, że marzy ci się działka, że marzą ci się takie dzieci, że marzy ci się taki zbór, że masz taką wizję. Kochani, dlaczego nie, prawda? Patrzcie, krzyż tego mnie nauczył. Ja nie mówię tego kazania, bo gdzieś je wyczytałem. Ja to przeżywam, kochani, ja to przeżyłem. Ja, kiedy miałem kilkanaście lat, już wtedy mi się marzyło, żeby mieć działkę, taką daleko za miastem, gdzie bym mógł jeździć i mieć spokój i ciszę i delektować się i, kochani, przeżywać Boże błogosławieństwo, czytać Słowo Boże i przeżywać Boga. I, kochani, kupiłem taką działkę. 3 hektary, w tym hektar sadu. Wiecie za ile? Za $100. Nikt mi nie wierzy. Ale miałem marzenia i o tych marzeniach powiedziałem swojemu tatusiowi. I warto, kochani, naprawdę warto. Bo Bóg jest dobrym Bogiem. Bo krzyż uczy mnie, że słowo pragnę oznacza, że ja mam prawo, mam odwagę i zawsze mogę przyjść do Jezusa ze swoimi marzeniami. I to, czego ja pragnę, mogę Mu zawsze powiedzieć. Bo On jest moim tatusiem. Amen. To jest właśnie krzyż, kochani. To jest właśnie moc płynąca z krzyża. I tak bardzo się cieszę, że właśnie jest krzyż. Że moja wędrówka życiu, wędrówka szczęścia zaczęła się od krzyża. Kiedy miałem 17 lat, od krzyża rozpoczęło się moje prawdziwe życie. I kochani, tam doznałem przebaczenia, szczęścia, błogosławieństwa. I o tym mówi 7 zdanie, które wypowiedział Jezus na krzyżu. A Jezus rzekł, wykonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Kochani, Ewangelia Jana 19:30. Co znaczy, że wykonało się? Krzyż to miejsce, gdzie dokonało się nasze zbawienie i nasze uzdrowienie. Amen. Gdzie Bóg już wykonał, kochani, wszystko, co człowiekowi jest potrzebne. Bóg nauczył go przebaczać. Bóg mu powiedział, że w samotności nie jesteś sam. Bóg, kochani, nauczył nas marzyć pod krzyżem. A teraz powiada, dla ciebie również dokonało się zbawienie i dla ciebie dokonało się uzdrowienie. I to jest właśnie moc płynąca z krzyża. I te słowa tak bardzo głośno brzmią w moim sercu i w moich uszach. Wykonało się, mówi Jezus. Wykonało się. Dokonałem, złamałem moce demoniczne. Złamałem przekleństwo. Złamałem wszelką chorobę. Złamałem wszelki grzech. Złamałem moce piekła. Złamałem śmierć, mówi Jezus. Teraz zostaje dla was życie. Halleluja. To jest właśnie Jezus. I to jest moc płynąca z krzyża. I kiedy czytamy list do Kolosan, 2 rozdział i wiersz 14. Zobaczmy, kochani, co mówi apostoł Paweł. To Paweł mówi. Wymazał obciążający nas list, dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Halleluja! To Jezus wziął młotek i wziął gwoździe i kartkę z moimi grzechami przybił do krzyża. Ja nie musiałem tego robić. To Jezus właśnie. Dlatego Jezus powiedział, wykonało się, bracie i siostro, grzeszniku, dla ciebie dokonało się zbawienie. Halleluja. I to samo, kochani, czytamy w 1 liście Piotra, że sinościami Jego jesteśmy co? uzdrowieni. To się już dokonało. Wystarczy tylko, że ja przyjdę pod krzyż, że ja uwierzę i że ja wezmę. I tak jest. Chciałbym coś powiedzieć, ale może nie wypada, żebym się nie chwalił, kochani. Ale rzeczywiście tak jest. Tak jest. Ja mam 53 lata. Nawet nie wiem, gdzie jest moja książeczka zdrowia. W szpitalu ani razu w życiu nie byłem. To nie chodzi o to właśnie, że inni chorują, inni nie. Ale chodzi o to, że kochani, choroba wszystkich nas w jakiś sposób może dotyka. Ale żeby uwierzyć, że Chrystus powiedział, wykonało się, sinościami Twoimi jesteśmy uzdrowieni. I kochani, jakie to wspaniałe, wierzyć i wiedzieć, że to jest dla nas, to jest to dziedzictwo, które Bóg dla nas, kochani, wywalczył w Jezusie Chrystusie, tam właśnie na krzyżu. I mamy przywilej, mamy Boże błogosławieństwo. I dlatego też zobaczcie, w liście do Galacjan apostoł Paweł pisze tak. Galacjan 6:14. Co zaś do mnie? A są odważne słowa. Co zaś do mnie, mówi apostoł Paweł, niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata, halleluja. Powiada, ja z niczego nie chcę się chlubić. Dla mnie zostaje tylko jedna rzecz, krzyż Jezusa Chrystusa, bo mówi, w krzyżu mam wszystko. Kochani, po pierwsze tak, 7 zdań, 7 oznacza pełnię. Czyli w tych 7 zdaniach, które wypowiedział Jezus, odnajdziemy odpowiedź na wszystkie problemy, na wszystkie sprawy, z którymi w życiu się spotykamy. Nie znajdziesz lepszego miejsca, żeby rozwiązać te problemy, jak tylko krzyż Jezusa Chrystusa. Amen? Tam padło 7 zdań i one obejmują, to jest pełnia, która obejmuje całe życie człowieka. Począwszy od jego grzechu, poprzez wszystkie choroby, poprzez wszystkie problemy, poprzez rodzinne problemy, poprzez wizje, poprzez marzenia, poprzez plany, poprzez naszą samotność i poprzez nasze odrzucenie. Tak jak Łotr. I kochani, zobaczmy, co Chrystus obiecuje na krzyżu. Obiecuje ci raj, obiecuje ci wyzwolenie, obiecuje ci spokój u tatusia, rąk, prawda, i obiecuje ci swoje błogosławieństwo. I dlatego też dzisiaj, kochani, chciałbym zachęcić nas do tego, abyśmy przeżyli, odnowili swoją społeczność z krzyżem, abyśmy przeżyli dzisiaj tę moc płynącą z krzyża. W Ewangelii Łukasza, 9 rozdziale, wierszu 23, są takie oto słowa. Łukasz 9:23, Biblia mówi tak. To są słowa Jezusa Chrystusa. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Patrzcie, codziennie bierz krzyż i idź za Jezusem i wygrasz swoje życie. To są słowa Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Patrzcie, życie może być takie proste. Tylko po prostu przyjść do Jezusa, przyjść w modlitwie, przyjść i powiedzieć, Panie, czuję się taki samotny, taki wyobcowany. Boże mój, czemuś mnie opuścił? I moc płynąca z krzyża od Jezusa sprawi, że zrozumiesz, że zostaniesz złamany, że otworzą ci się oczy, że zobaczysz tatusia niebiańskiego, zobaczysz jego oczy, a może właśnie potrzebujesz realizacji swoich planów, swoich marzeń, może wstydzisz się o tym powiedzieć Bogu Wszechmogącemu, może grzech jakiś szamocze tobą, może choroba jakaś szamocze tobą, może jakieś demony szamoczą tobą. Dzisiaj możesz słyszeć głos, wykonało się, mówi Jezus Chrystus. Jezus powiedział, pragnę. Jezus powiedział, oto matka Twoja, oto syn Twój. Jezus powiedział, kochani, również dziś będziesz ze mną w raju. Jezus powiedział, w Twoje ręce, Ojcze, tatusiu, powierzam ducha mego. Jezus również powiedział, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To jest te 7 zdań, kochani, i to jest to piękne błogosławieństwo wynikające z mocy krzyża Jezusa Chrystusa. A Jezus jest z nami. Kochani, On jest z nami, On przychodzi nawet wówczas, kiedy wydaje nam się, że wszystko się wali, że już nic nie potrafimy, że nasze życie jest przegrane, że, kochani, nasze życie już nic nie jest warte. Krzyż wszystko zmienia. Amen. Krzyż wszystko odnawia. Krzyż stawia wszystko do góry nogami. I to, co jest niemożliwym, staje się możliwe. To, co jest schorowane, staje się zdrowe. Tam, gdzie jest pustka, zostaje wypełniona. Tam, gdzie nie ma wizji i marzeń, pojawiają się Boże błogosławieństwa i kropelki Bożego szczęścia. To jest krzyż, bracia i siostry. Dlatego apostoł Paweł powiada: chcę się chlubić z mocy krzyża. Powstańmy do modlitwy. Halleluja. Panie Jezu, tak bardzo dziękujemy Tobie za krzyż. Nasze serce przepełnione jest radością i wdzięcznością i szczęściem, że znalazło się takie miejsce tam na górze, na wzgórzu Golgoty, gdzie postawiono Twój krzyż. I dobrowolnie zgodziłeś się, Panie Jezu, aby na tym krzyżu zawisnąć. Bo z tego krzyża, Panie, bo z Twojej ofiary, bo z Twojej śmierci, Panie, i z tego, że Ty tam się znalazłeś, Syn Boży, płyną słowa zwycięstwa, płyną słowa mocy, płyną słowa łamania mocy demonicznych, choroby, cierpienia, bólu, grzechu, Panie Jezu. Tam płyną również słowa błogosławieństwa. Tam właśnie objawiasz nam swojego tatusia. Tam właśnie na krzyżu Golgoty, bo Boże drogi, możemy wiedzieć, co to znaczy mieć marzenia i opowiadać o Tobie, Panie. Tam również oznacza, co to znaczy otrzymać od Ciebie poczucie bezpieczeństwa, Panie, poczucie przebaczenia, poczucie, Boże drogi, Twojej opieki. I dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że krzyż nadal płaci. Płaci za nas i płaci dla nas. I Twój krzyż, Panie, który tam został postawiony, Panie, i dzisiaj, Boże, wysyła swoje promienie błogosławieństwa dla każdego z nas, bo te zdania, które Ty powiedziałeś tam na krzyżu, one dzisiaj działają i moc płynie, bo Ty jesteś wczoraj, dziś, ten sam na wieki, Panie Jezu, i Ty jesteś cudownym Bogiem. Halleluja! I dziękujemy Tobie za to, Panie. Dziękujemy Tobie, Boże, że nie musimy czuć się samotni, odrzuceni, Panie. Nic nie warci, Panie, ale jesteśmy Twoimi dziećmi, jesteśmy zwycięzcami przez Twój krzyż, Panie, przez Twoją śmierć i Twoje zmartwychwstanie. Halleluja! Uwielbiamy Ciebie, Panie, że jesteś z nami, Panie, i że, Boże drogi, z Tobą wygrywamy i zwyciężamy, Panie. Jesteśmy dumni z Twojego krzyża, Panie, bo Twój krzyż jest naszą mocą i naszą siłą, Panie, i naszym zwycięstwem. Halleluja! Panie, proszę Ciebie, Boże, spraw nam, Panie, odnowę i spraw, Boże, abyśmy na nowo pokochali Twój krzyż, Panie, i abyśmy mieli tę wizję krzyża wieczorem i rano, Panie, i w nocy, Panie, abyśmy zawsze żyli ze świadomością, że z krzyża płynie moc. Halleluja! I ta moc jest dzisiaj wśród nas i, Panie, chcemy schować się w cień Twojego krzyża, Panie, i wierzymy, że będziesz i dzisiaj działał, odpowiadał, błogosławił, Panie, bo Ty żyjesz, Ojcze, i jesteś tu wśród nas obecny. Panie, chwała Tobie. Uwielbiamy Ciebie, Jezusie. Halleluja. Kochani, jest czas, abyśmy dzisiaj przyszli pod krzyż. Przyszli z tym, co nas dręczy, męczy. Przyjdź ze swoją samotnością. Przyjdź, jeśli masz marzenia, powiedz Jezusowi. Przyjdź, jeżeli rozpada Ci się rodzina, powiedz Jezusowi. Przyjdź do Jezusa, kiedy czujesz się może samotny i nic nie warty. Wydaje Ci się, że przegrałeś swoje życie jak Łot. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź, Jezus dzisiaj zaprasza. A może jesteś, czujesz się grzesznikiem? Dzisiaj przyjdź do Jezusa. Jezus może przebaczyć Ci Twój grzech, może sprawić, że odzyskasz swoje szczęście, swoją radość, zgubiony gdzieś tam po drodze. Albo przyjdź do Jezusa, kiedy potrzebujesz tatusiowej opieki, takiego przytulenia tatusia niebieskiego. Czujesz, że właśnie gdzieś niebo się zamknęło i dzisiaj Jezus przytuli Ciebie i będziesz mógł powiedzieć swobodnie jak Jezus: w Twoje ręce, tatusiu, te błogosławione, ciepłe, pełne radości ręce oddaję moje życie. Halleluja. Kochani, to jest takie piękne wiedzieć, że tam na krzyżu wszystko się wykonało. Jezus żyje. I dlatego zaśpiewajmy pieśń. Zespół już jest przygotowany i chciałbym zachęcić Ciebie do modlitwy. Jakakolwiek z tych 7 potrzeb dzisiaj jest w Twoim życiu, przyjdź tutaj do przodu, przyjdź pod krzyż i będziemy się modlić razem z Tobą i przeżywać radość krzyża i szczęście krzyża i ten błogosławiony czas. kiedy staniesz pod krzyżem i moc płynąca z krzyża owładnie Ciebie. Panie, dziękujemy Tobie, że ta moc jest. Błogosław tych wszystkich, którzy słuchając tego słowa byli dzisiaj dotknięci i którzy tu chcą wyjść do przodu, Panie. Ja wiem, że będziesz działał i że moc płynąca z krzyża dzisiaj, Panie, będzie dotykała, wyciszała. Panie, że będziesz błogosławił, że będziesz uzdrawiał, że będziesz, Boże drogi, jednoczył rodziny i będziesz dawał zwycięstwo, bo Ty jesteś Panem i Bogiem. Halleluja. Zapraszam, kochani, kiedy będziemy śpiewali tę pieśń, wyjdźmy do przodu, módlmy się, ogłaszajmy zwycięstwo krzyża, a my Wam w tym pomożemy i będziemy razem doświadczać mocy Jezusa zmartwychwstałego. Jest dzisiaj wśród nas. Halleluja. Módlmy się.